Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj rozpoczynamy cykl o nazwie Bohaterowie Zielonej Solidarności. W tym cyklu, który będzie prezentowany między innymi na platformie YouTube, zaprezentujemy Państwu polską wieś po II wojnie światowej. Opowiemy o bohaterach Zielonej Solidarności i o innych działaczach, którzy przysłużyli się do odzyskania przez Polskę suwerenności po II wojnie światowej i w 1989 roku. Dzisiaj zapraszamy Państwa na pierwszy wykład o tytule Polska wieś w walce o suwerenność w latach 1945-1989. Moje nazwisko Przemysław Wójtowicz. Jestem pracownikiem Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Bydgoszczy. Polska po II wojnie światowej odzyskała niepodległość. Niestety nie odzyskała suwerenności. Na mocy decyzji jałtańskich państwo polskie dostało się pod sowiecką strefę wpływów. W Polsce władzę przejęli komuniści, którzy podlegali wpływom władz Związku Sowieckiego. Oznaczało to, że naród polski nie decydował o swoim państwie, o jego teraźniejszości i o jego przyszłości. O tym wszystkim, o sytuacji wewnętrznej, jak i o sytuacji zewnętrznej decydowali komuniści oraz ich mocodawcy umiejscowieni w Związku Sowieckim w Moskwie. Polski legalny rząd, który funkcjonował na uchodźstwie, utracił w 1945 roku poparcie aliantów zachodnich. Niemniej było światełko nadziei. Alianci wymusili na władzach komunistycznych w Polsce organizację wyborów parlamentarnych, które miały odbyć się w najszybszym możliwym terminie po II wojnie światowej, po zakończeniu działań wojennych. I tą sytuację, tą możliwość postanowił wykorzystać jeden z liderów, byłych premierów władz i rządu polskiego na uchodźstwie, premier Stanisław Mikołajczyk, który w czerwcu 1945 roku powrócił do kraju. Stanął na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Formalnie była to partia chłopska, ale w praktyce PSL stał się w pierwszych miesiącach, w pierwszych latach po II wojnie światowej partią ogólnonarodową, partią masową. Warto wskazać, że spotkała się ta partia z masowym poparciem polskiego społeczeństwa, chociażby pod koniec 1945 roku liczyła ona 1 000 000 członków. Celem Stanisława Mikołajczyka, premiera Stanisława Mikołajczyka oraz założonego przez niego PSL-u, Polskiego Stronnictwa Ludowego, było przejęcie władzy z rąk komunistów w powojennej Polsce na drodze zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Przeciwnikiem byli rzecz jasna komuniści, którzy, jak pamiętamy, również utworzyli swoją partię polityczną, swoje ugrupowanie polityczne. Ono wówczas w pierwszych latach powojennych nazywało się PPR, Polską Partią Robotniczą. Następnie pod koniec dekady lat 40. XX wieku zmieniło nazwę i do 1989 roku funkcjonowało jako PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Rozpoczęła się gra o przyszłość Polski, o przyszłość powojennej Polski. Komuniści z PPR-u dobrze zdawali się sobie sprawę z realnego poparcia polskiego społeczeństwa i z siły PSL-u oraz popularności Stanisława Mikołajczyka. Początkowo nie byli przygotowani do wyborów, albowiem ich nadrzędnym celem było utrzymanie władzy politycznej, którą z kolei oni otrzymali od Sowietów po II wojnie światowej. Z tego względu w pierwszej kolejności, aby nieco uspokoić aliantów państwa zachodnie, które bardzo naciskały na to, żeby jak najszybciej wybory w powojennej Polsce się odbyły, postanowili zorganizować ich namiastkę. Mowa tutaj o słynnym referendum, tak zwanym referendum ludowym, które miało miejsce 30 czerwca 1946 roku. Trzy pytania zostały w jego trakcie sformułowane na temat zniesienia Senatu, odnośnie wprowadzenia reform gospodarczych oraz odnośnie utrzymania przy Polsce ziem odzyskanych. Rzecz jasna, strona komunistyczna zachęcała polskie społeczeństwo, żeby głosować trzy razy tak. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe po to, aby policzyć swoich zwolenników, zachęcało, żeby na pierwsze pytanie referendalne odnośnie kwestii likwidacji Senatu zagłosować na nie, czyli PSL chciał utrzymać Senat. Już dzisiaj wiemy z perspektywy historycznej, że to referendum zostało sfałszowane. Szczątkowe wyniki, które z poszczególnych okręgów do dzisiaj się zachowały, pozwalają nam stwierdzać, że polskie społeczeństwo poprzez oddawanie głosów w ten sposób, jak chciało PSL, w większym stopniu popierało PSL, a nie komunistów i ich partię. Ale referendum pozwoliło władzy komunistycznej jeszcze lepiej przygotować się do ostatecznej rozgrywki, czyli do sfałszowania wyborów właściwych. Te wybory właściwe, wybory do Sejmu Ustawodawczego, odbyły się ostatecznie 19 stycznia 1947 roku. I rzecz jasna, zostały również sfałszowane, tak jak i referendum. Oficjalne ogłoszone wówczas wyniki wyborcze były następujące. Blok Stronnictw Demokratycznych, czyli blok pod kontrolą sił komunistycznych, zdobył 80% poparcia, natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło nieco powyżej 10% poparcia. Jak pamiętamy, wyniki zostały sfałszowane, albowiem strona komunistyczna, która raz objęła władzę, już generalnie nie zamierzała z niej zrezygnować. Taki wynik wyborczy na początku 1947 roku oznaczał klęskę projektu politycznego Stanisława Mikołajczyka, klęskę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warto pamiętać, w jakich okolicznościach ta rozgrywka polityczna miała miejsce. Raz były to wspomniane przeze mnie wcześniej fałszerstwa, ale warto również pamiętać o tej ciemnej stronie tamtejszych wydarzeń, mianowicie o zastraszeniu polskiego społeczeństwa, o zastraszeniu aktywnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, o terrorze rozpętanym przez ówczesną bezpiekę nazywającą się Urzędem Bezpieczeństwa. Dochodziło do licznych pobić, dochodziło do zastraszeń, a nawet i wręcz dochodziło do zabójstw politycznych aktywnych członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niemniej efekt założony przez komunistów został osiągnięty. Kolejnym krokiem, który w tej sytuacji łatwo było przewidzieć, stała się likwidacja niezależnego ruchu chłopskiego. Pętla zagrożenia coraz bardziej zaciskała się wokół liderów PSL-u, w tym oczywiście wokół Stanisława Mikołajczyka, który ostatecznie został zmuszony i podjął decyzję o ucieczce z kraju. Miało to miejsce 20 października 1947 roku. Najpierw trafił do Europy Zachodniej, później wyemigrował za ocean. Cały czas był aktywnym działaczem politycznym na polskim uchodźstwie. Ta ucieczka lidera, ten wyjazd z kraju lidera pozwolił komunistom na przejęcie władzy w PSL-u. 27 listopada 1949 roku na gruzach PSL-u powstało nowe stronnictwo, nowa polska partia polityczna, tak zwane Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Oprócz struktur PSL-owskich, które od pewnego momentu zaczęły być zarządzane przez ludzi związanych z komunistami, w skład nowego ugrupowania zostały powłączane mniejsze organizacje polityczne. W Polsce w ten sposób nastał czas, okres państwa totalitarnego, który trwał aż do 1956 roku. Państwo totalitarne charakteryzowało się tym, że władze polityczne, władze komunistyczne kontrolowały wszelkie możliwe dziedziny życia. To po pierwsze, a po drugie starały się je modyfikować na wzór obowiązujący w systemie sowieckim. Tak też było oczywiście i w Polsce, tak też było i w przypadku polskiej wsi. Od września 1948 roku zaczęła być prowadzona przymusowa kolektywizacja polskiego rolnictwa. Było to szokiem dla polskich chłopów, albowiem stosunkowo niedawno, w 1944-1945 roku, chłopi otrzymali nadania ziemi w wyniku przeprowadzonej wówczas reformy rolnej. A po kilku latach zaczęto ich zmuszać do tworzenia przede wszystkim kołchozów. Dla niepoznaki nazwano to spółdzielniami produkcyjnymi. Zaczęto przekształcać strukturę własnościową polskiego rolnictwa na wzór rolnictwa Związku Sowieckiego. Opornym chłopom, opornym rolnikom z kolei zaczęły być narzucane kontyngenty odnośnie dostaw żywności, zboża, płodów rolnych, zwierząt itd., itd., itd. Ten okres, jeden z najgorszych w historii Polski po II wojnie światowej, okres stalinowski, trwał do przełomu październikowego 1956 roku. Ale o jeszcze jednym elemencie warto wspomnieć. Polskie Stronnictwo Ludowe nie było ostatnią siłą, która wówczas jawnie starała się przeciwstawić komunistom. Tą ostatnią siłą, tym ostatnim ogniwem byli żołnierze niezłomni. Warto ten element połączyć również z polską wsią. Duża część żołnierzy niezłomnych walczących wówczas w oddziałach, a walki i trwanie tych oddziałów, one funkcjonowały co najmniej do połowy lat 50. Duża część żołnierzy wywodziła się ze wsi. Także ten element osobowy odnośnie udziału polskich chłopów w tych organizacjach zbrojnych jest bardzo istotny i warty podkreślenia, ale nie możemy zapominać o elemencie materialnym, albowiem te oddziały żołnierzy niezłomnych nie wytrwałyby tak długo, gdyby nie otrzymywały pomocy materialnej od mieszkańców polskiej wsi odnośnie dostaw żywności, odnośnie pomocy w ukrywaniu się, w organizacji skrytek, kryjówek itd., itd. A pamiętajmy, że ostatni ukrywający się żołnierze wyklęci w Polsce zostali zlikwidowani dopiero na początku lat 60. XX wieku. Także tutaj ten element udziału polskiej wsi w utrzymywaniu podziemia antykomunistycznego, zbrojnego podziemia antykomunistycznego jest również bardzo istotny i godny podkreślenia. W październiku 1956 roku nastąpiła w Polsce tak zwana odwilż. Władza komunistyczna się nie zmieniła, niemniej zmieniło się podejście tej władzy komunistycznej do pewnych aspektów. W ujęciu politologicznym możemy stwierdzić, że od 1956 roku do 1989 roku Polska była państwem autorytarnym. Już ten terror nie był tak jednoznaczny, jak we wcześniejszych latach. Ciekawym efektem tej październikowej odwilży roku 1956 roku jest oddolna dekolektywizacja. Oddolna dekolektywizacja, która miała miejsce wówczas na polskiej wsi. Chłopi, bardzo często przymuszeni kilka lat wcześniej do utworzenia kołchozów, czyli spółdzielni produkcyjnych, zaczęli je masowo rozwiązywać. W sposób oddolny to było zjawisko typowo oddolne. O tym ciekawym i istotnym efekcie najlepiej zaświadczą liczby. W czerwcu 1956 roku funkcjonowało w Polsce 10 200 spółdzielni produkcyjnych. Natomiast w grudniu 1956 roku pozostało się tylko około 150 spółdzielni produkcyjnych w skali kraju. Także to jest też ten jeden z istotnych elementów, jeżeli chodzi o środowisko wiejskie, który dobrze pokazuje, że Polska stała się państwem autorytarnym, przestała być państwem totalitarnym. Następują dwie dekady marazmu politycznego, gospodarczego i społecznego i ten marazm obejmuje również i polską wieś. Warto zaznaczyć, że wówczas to w drugiej połowie lat 50. XX wieku ostatecznie stabilizuje się struktura polskiego rolnictwa, rolnictwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Mniej więcej do początku lat 90. ta struktura wyglądała następująco. 80% areału obejmowały gospodarstwa indywidualne. Nieco ponad 15% obejmowały tak zwane państwowe gospodarstwa rolne, które w większości zostały w Polsce powojennej utworzone w wyniku wspomnianej wcześniej reformy rolnej, zapoczątkowanej jeszcze w 1944 roku, oczywiście na tych terenach, na których już nie było okupacji niemieckiej. Ostatni, najmniejszy element tej struktury tworzyły ją spółdzielnie produkcyjne, których było nieco ponad 4%. Jak pamiętamy, spółdzielnie produkcyjne, czyli sowieckie kołchozy, w Polsce tak nazywane dla niepoznaki, to był ostatek związany z forsowaną w okresie stalinowskim kolektywizacją. Lata 60., lata 70. to konkretne problemy, które trapiły polską wieś. Można powiedzieć, że były to problemy o charakterze systemowym, wynikające właśnie z systemu autorytarnego, z określonego systemu zarządzania ówczesnym państwem, ówczesną Polską. Najbardziej w oczy rzucał się brak mechanizacji gospodarstw indywidualnych, które, jak pamiętały, zajmowały największą część areału ówczesnej Polski. Zdecydowaną większość prac rolniczych, jeżeli chodzi o gospodarstwa indywidualne, rolnicy musieli wykonywać ręcznie. Do tego angażowane były całe rodziny. Mechanizacja polskiego rolnictwa, jeżeli chodzi o sektor indywidualny, tak na dobrą sprawę, rozpoczęła się dopiero na przełomie lat 70. i na początku dekady lat 80. XX wieku. Wówczas to dopiero rolnicy indywidualni otrzymali możliwość odkupywania po remoncie generalnym maszyn od różnych spółdzielni państwowych i spółdzielni produkcyjnych. Ale i tak ten taki charakterystyczny obrazek powojennej polskiej wsi, jeżeli chodzi o lata 80., to jest ciężka, żmudna praca ręczna na roli, bardzo często całych rolniczych rodzin. To jest jeden element, jeden problem, który bardzo łatwo możemy dzisiaj zdiagnozować. Jeżeli chodzi o drugi problem, to jest była określona postawa ówczesnych władz reżimowych, władz politycznych. Oczywiście preferowały one państwowe gospodarstwa rolne oraz spółdzielnie produkcyjne i ta preferencja miała przede wszystkim skutek finansowy, albowiem do tych elementów w dużej mierze płynął strumień pieniędzy. W tej chwili dysponujemy danymi również z lat 80. XX wieku. Wówczas to 50% ówczesnego budżetu państwa polskiego przeznaczonego na rolnictwo kierowana była, żeby załatać dziurę budżetową, które produkowały całkowicie nieefektywne państwowe gospodarstwa rolne, które jeszcze raz przypomnę, zajmowały zaledwie 15% obszaru areału Polski. Natomiast wydajne, towarowe, dostarczające gros żywności, gospodarstwa indywidualne, których było 80%, były de facto poza systemem finansowania. Szokiem i taką ważną cezurą, jeżeli chodzi o sytuację polskiej wsi w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jest rok 1977. Wówczas to 27 października ówczesny Sejm PRL-u przyjął ważną ustawę, która można powiedzieć była iskrą w beczce prochu. Formalnie była to ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach rolników i ich rodzin. Jeden plus ona niewątpliwie posiadało. Ówczesne władze w końcu zdecydowały się na objęcie powszechnym systemem emerytalnym ostatniej polskiej grupy społecznej, czyli właśnie grupy rolników indywidualnych, albowiem oni aż do tego momentu byli poza nawiasem świadczeń emerytalnych. Niemniej coś, co zszokowało ówczesną polską wieś, tkwiło się w szczegółowych zapisach tej ustawy. De facto władza ówczesna, komunistyczna, ekipa Gierka odkryła karty. Można było mówić o dekolektywizacji, o chęci dekolektywizacji polskiego rolnictwa indywidualnego. Albowiem pod pozorem niepłacenia składek obwarowano możliwość łatwego przejmowania przez państwo zadłużonych w ten sposób gospodarstw indywidualnych. Również ta ustawa zawierała charakterystyczne zapisy, które w bardzo mocny i istotny sposób blokowały dziedziczenie ziemi z ojca na syna. I ta sprawa właśnie tych takich wkrętów w tej ustawie wywołała wrzenie w drugiej połowie lat 70. I to nie tylko środowisk opozycyjnych, ale również i osób związanych ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym. Niemniej ta kwestia, ta wiejska sprawa żywo zainteresowała tworzącą się w drugiej połowie lat 70. XX wieku tak zwaną demokratyczną opozycję przedsierpniową. Jak pamiętamy, po wydarzeniach radomskich, po czerwcu 1976 roku w Polsce zaczęła się takowa opozycja przedsierpniowa tworzyć. Spośród licznych organizacji dwie były najsłynniejsze, mianowicie Komitet Obrony Robotników, to pierwsza, druga, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. I działacze tejże opozycji przedsierpniowej zainteresowali się problematyką polskiej wsi za sprawą właśnie ewentualnych skutków tej ustawy, albowiem takie sygnały z polskiej wsi zaczęły do nich docierać. Zaistniał podatny grunt dla pierwszego dużego buntu na polskiej wsi po II wojnie światowej. I de facto taki bunt się zaczął. Na terenie kraju w drugiej połowie lat 70. XX wieku zaczęły powstawać tak zwane niezależne komitety, chłopskie niezależne komitety rolnicze. Jako pierwszy 30 lipca 1978 roku powstał tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Rolnicy z miejscowości Ostrówek koło Milejowa zorganizowali taki komitet. Skrzyknęli się wokół hasła odnośnie niepłacenia składek emerytalnych. Do tego dochodziły standardowe w okresie PRL-u problemy z zaopatrzeniem we wszelkie produkty, które szczególnie dotykały polską wieś. Drugi komitet został zorganizowany 9 września 1978 roku. Był to Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej. Został on zorganizowany w miejscowości Zbrosza Dusza. Zbrosza Duża obejmował on wsie należące do parafii. Liderem tegoż komitetu był ksiądz proboszcz Czesław Sadłowski. Był to komitet bardzo prężny, jeden z najprężniejszych w latach 70. Oprócz kwestii emerytalnych działacze tegoż komitetu podejmowali kwestie lokalne. Osiągali przy tym duże sukcesy. Udało im się wybudować sklep we wsi, udało im się wybudować dobrą drogę i tak dalej, i tak dalej. Trzecim komitetem powstałym 10 września 1978 roku był Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników. Ukształtował on się w miejscowości Lisów koło Białobrzegów. Dzisiaj jest to województwo mazowieckie. Jednym z jego liderów był Henryk Bąk. Chociażby ten komitet wydawał własną gazetkę. Także również był jednym z prężniejszych, który się wówczas ukształtował. Czwarta grupa, czwarty komitet został zorganizowany 12 listopada 1978 roku. Był to Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. Został on zorganizowany w miejscowości Łowisko w gminie Kamień na Rzeszowszczyźnie. Tam z kolei rolników zintegrowała sprawa działań miejscowej administracji terenowej, która to w pewnym momencie zaczęła zabierać ziemię rolnikom i pod potrzeby miejscowego kółka rolniczego. To zbulwersowało miejscową społeczność, ta sprawa ludzi zintegrowała, został zorganizowany rzeczony komitet, następnie do niego doszły sprawy związane z kwestią emerytalną. Warto również wskazać o piątym ognisku, 2 czerwca 1979 roku, tym razem w Warszawie, czyli w stolicy Polski, został zorganizowany tak zwany Ośrodek Myśli Ludowej. To była struktura, która miała za cel koordynację działań tych komitetów, które ukształtowały się wcześniej. Zaangażowani w działalność Ośrodka Myśli Ludowej byli oczywiście delegaci z poszczególnych komitetów, jak Jan Kozłowski, Zdzisław Ostatek, ale również i osoby, które współpracowały czy to z KOR-em, czy to z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, chociażby Wiesław Kęcik, Piotr Typiak. Oprócz komitetów typowo rolniczych w Polsce powstawały również komitety, których pierwszorzędnym zadaniem była budowa kościoła. Na przykład Podlaski Komitet Ludzi Wierzących, Przemyski Komitet Ludzi Wierzących. Z tym, że one cel pierwszorzędny miały nieco inny niż organizacja chłopów wokół kwestii reformy emerytalnej. Niemniej o tych innych komitetach również powinniśmy pamiętać. W ten sposób powstały komitety w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Prowadziły działalność wybitnie lokalną. Oczywiście były inwigilowane przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Niemniej w szczątkowej formie przetrwały do początku kolejnej dekady. Jednym z najważniejszych momentów w historii Polski po II wojnie światowej niewątpliwie są wydarzenia z sierpnia 1980 roku. Mam na myśli wydarzenia zapoczątkowane strajkiem w Stoczni Gdańskiej, następnie strajkami zakładów pracy w całej Polsce, które ostatecznie doprowadziły do czegoś przełomowego, a mianowicie do powstania autentycznie niezależnej organizacji od ówczesnej władzy komunistycznej, która z czasem została nazwana Niezależny Samorządny Związek Solidarność. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, NSZZ Solidarność. W kontekście polskiej wsi warto o wydarzeniach sierpnia 1980 roku mówić w kilku aspektach. Ważna była pomoc materialna rolników w stosunku udzielona protestującym załogom w zakładach pracy. O tym się bardzo często zapomina, a bez chociażby pomocy żywnościowej, którą to okoliczni rolnicy strajkującym załogom udzielili, zapewne wiele takowych strajków okupacyjnych nie przetrwałoby kilku, czasami kilkunastu dni. Także ten element, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w żywność, na pewno był kluczowy, jeżeli chodzi o powodzenie tego buntu robotniczego w sierpniu 1980 roku. I powstanie Solidarności, nazwijmy ją Robotnicza Solidarność, na pewno było elementem bardzo inspirującym dla zrobienia czegoś podobnego w środowisku wiejskim. Z tym, że tutaj mieliśmy o wiele bardziej skomplikowaną sytuację. Można było zdiagnozować następujące problemy, bardzo istotne problemy, które spowodowały, że ostatecznie do powstania tak zwanej Zielonej Solidarności doszło właściwie 6 miesięcy później niż w przypadku Solidarności Robotniczej. Jakie to były zdiagnozowane problemy? Polska wieś wówczas była bardzo niejednolita, albowiem obok rolników indywidualnych byli to przecież pracownicy PGR-ów, byli to pracownicy spółdzielni produkcyjnych, byli to pracownicy sektora rolno-spożywczego, wreszcie byli to chociażby nauczyciele szkół rolniczych, wyższych szkół rolniczych, którzy na co dzień mieszkali w mieście. Także było to środowisko bardzo niejednorodne i tym samym bardzo skonfliktowane. Ten konflikt powodowały różne naleciałości społeczne, historyczne itd., itd. Trzecim ważnym elementem to było wyizolowanie środowiska wiejskiego, naturalne. Środowisko wiejskie to są tysiące małych ojczyzn, ludzi, którzy pracują w homogenicznym środowisku, bardzo często rodzinnym. Na wsi wówczas nie było telefonów, nie było sieci teleksowej, nie było poligrafii zakładowej, a tym wszystkim dysponowali chociażby robotnicy w zakładach pracy. I te elementy powodowały, że budowa Zielonej Solidarności przebiegała dużo trudniej niż budowa tożsamej robotniczej Solidarności. Ale mimo wszystko udało się. Z tym, że było to o wiele bardziej skomplikowane i szło to o wiele bardziej pokrętną drogą niż w przypadku Solidarności Robotniczej. Powstało w latach inaczej. Jesienią 1980 roku zorganizowały się trzy duże organizacje indywidualnych rolników, organizacje, które chciały reprezentować polską wieś. Formalnie jako pierwsza powstała tak zwana Solidarność Chłopska. Pierwsze ogniska zostały zawiązane 1 września 1980 roku na terenie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego w okolicach miejscowości, w okolicach miasta Lipno, niedaleko Włocławka. Przewodniczącym Solidarności Chłopskiej został Stanisław Janisz. Czołowymi działaczami byli Stanisław Helski, Michał, Roman, Piotr, Bartoszczowie. Była to organizacja o najbardziej konserwatywnym charakterze, która pozwalała na przynależność tylko i wyłącznie rolnikom indywidualnym, żadnym innym mieszkańcom wsi. Zjazd organizacyjny duży miał miejsce w listopadzie 1980 roku w Częstochowie. Zakres, obszar działania tejże Solidarności Chłopskiej to była mniej więcej Polska północno-zachodnia. Drugą strukturą mającą w zamierzeniu reprezentować rolniczy świat była tak zwana Solidarność Wiejska, a dokładnie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Solidarność Wiejska. Pierwsze ogniska zaczęły się tworzyć 7 września 1980 roku. Przewodniczącym tej organizacji został Zdzisław Ostatek. Było to ugrupowanie troszkę bardziej liberalne w stosunku do swojej konkurentki, czyli Solidarności Chłopskiej. Powstało ono na bazie wspomnianych wcześniej komitetów chłopskich, które organizowały się w latach 70. XX wieku, które przed momentem pokrótce scharakteryzowałem. Duży zjazd Solidarności Wiejskiej miał miejsce całkiem wcześnie, już w październiku 1980 roku w Krakowie. Tam też chociażby przyjęto nazwę Solidarność Wiejska. Bardziej liberalna organizacja rolnicza, zakładano przyjmowanie w swoje szeregi nie tylko rolników indywidualnych, ale również otwarta ona była dla pracowników PGR-ów, otwarta dla pracowników spółdzielni produkcyjnych. Wreszcie trzecia organizacja, która ukształtowała się najpóźniej, albowiem rozpoczęło się jej tworzenie z dniem 2 października 1980 roku. Był to Samorządny Związek Producentów Rolnych. Na jego czele stanął Gabriel Janowski. Było to ugrupowanie najbardziej liberalne. Co jest charakterystyczne, zostało stworzone w dniu rozpoczęcia roku akademickiego w Warszawie na prestiżowej uczelni kształcącej elitę ówczesnej wsi, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bardzo popularne przede wszystkim pośród pracowników naukowych tejże uczelni, studentów, absolwentów i środowiska z nimi związanego. Najbardziej liberalne, najbardziej otwarte na różne grupy mieszkające na polskiej wsi, w tym również i na pogardzanych przez innych, zwłaszcza przez świat rolników indywidualnych, tak zwanych badylarzy. W latach PRL-u byli to bardzo zamożni właściciele szklarni, bardzo zamożni właściciele sadów, którym materialnie dobrze się powodziło. Tacy mogli wstępować do Samorządnego Związku Producentów Rolnych. W ten sposób jesienią 1980 roku powstały trzy zantagonizowane, nielubiące się organizacje. Każda z nich uważała, że reprezentuje świat rolniczy, a de facto właściwie ich zasięg był co najwyżej makroregionalny. Rozpoczął się oczywisty konflikt, ale ta sytuacja jak najbardziej była korzystna dla władz PRL-u. Nominalnie władze rozpoczęły rozmowy z poszczególnymi organizacjami, ale jednocześnie robione było wszystko, aby nie doprowadzić do ich zjednoczenia i tym samym do rejestracji związków rolniczych. Napięcie, które powodowała ta sytuacja i brak tegoż oficjalnego uznania ze strony ówczesnej władzy doprowadził rolników polską wieś pod koniec lat 80. do tego, że postanowiono pójść tak zwaną drogą robotniczą. Zdecydowano, że tylko i wyłącznie duża akcja strajkowa w końcu zmusi władzę do konkretnych, a nie pozorowanych ustępstw. Jak dla Solidarności Robotniczej najważniejszym strajkiem był strajk w Stoczni Gdańskiej, tak dla Solidarności Rolniczej dla Zielonej Solidarności najważniejszym protestem były tak zwane strajki ustrzycko-rzeszowskie. Pierwsze ognisko strajkowe zawiązało się 29 grudnia 1980 roku w Bieszczadach w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne. Komitet strajkowy zorganizowali rolnicy i pracownicy wsi, którzy mieli duże problemy z budowanym wówczas w Arłamowie przez ówczesne władze polityczne rządowym ośrodkiem wypoczynkowym. Wówczas to ten forsownie rozbudowywany ośrodek, chociażby na potrzeby terenów łowieckich byli ludzie wywłaszczani w Bieszczadach. To powodowało liczne napięcie już w latach 70. i one właśnie eksplodowały w 1980 roku w sposób zdecydowanie mocny. Drugie ognisko strajkowe zawiązało się 2 stycznia 1981 roku, tym razem w Rzeszowie. Tutaj komitet strajkowy utworzyli członkowie Rzeszowskiej Solidarności oraz członkowie Solidarności Wiejskiej z Rzeszowszczyzny. Okupowana była siedziba byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Chodziło o kwestię podziału majątku po dawnych komunistycznych związkach zawodowych. Początkowo były to protesty lokalne, ale sytuacja zaogniła się po 12 stycznia 1981 roku, gdy władza zdecydowała się rozbić siłą poprzez użycie oddziałów ZOMO strajk w Ustrzykach Dolnych. Wówczas o tych lokalnych strajkach dowiedziała się cała Polska i rozpoczęły się rozmaite interwencje. Solidarność postanowiła pomóc, Episkopat, Polski Kościół włączył się również w negocjacje. Dzięki temu sprawa stała się sprawą ogólnopolską. Ostatecznie porozumienia kończące strajki ustrzycko-rzeszowskie, zwane porozumieniami rzeszowsko-ustrzyckimi, zostały podpisane kolejno najpierw w Rzeszowie 18 lutego 1981 roku, następnie 20 lutego tegoż roku w Ustrzykach Dolnych. Porozumienie było dosyć rozwodnione w treści, ale pokazało ówczesnym niezależnym rolnikom jedną rzecz, że tylko jedność doprowadza władzę do ustępstw i do rozmów. I to postanowiono wykorzystać. Kilka dni przed podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w Bydgoszczy doszło do zawiązania Krajowej Komisji Porozumiewawczej, w której to swoich delegatów miały wszystkie trzy dotychczas konkurujące niezależne organizacje rolnicze. Na jej czele stanął Witold Chatka. Bardzo szybko osiągnięto kompromis odnośnie dalszej drogi, jeżeli chodzi o niezależne organizacje rolnicze. Podjęto prawdziwe, realne rozmowy o zjednoczeniu trzech organizacji. Zjazd zjednoczeniowy odbył się w Poznaniu w dniach 8-9 marca 1981 roku. Na nim to podjęto decyzję o powstaniu na miejsce trzech jednej nowej organizacji reprezentującej świat rolniczy. Był to niezależny, samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Został on ostatecznie zarejestrowany 12 maja 1981 roku. A pamiętajmy, że Solidarność Robotnicza została zarejestrowana 10 listopada 1980 roku. Także rolnicy swoją organizację otrzymali dopiero 6 miesięcy później. Do stanu wojennego pozostało się, jak już dzisiaj z perspektywy historycznej wiemy, również 6 miesięcy. Także można stwierdzić, że Zielona Solidarność de facto cały czas pozostawała w sferze organizacyjnej. Jeżeli chodzi o strukturę, przewodniczącym został Jan Kułaj. Następnie trzech zastępców wywodziło się z poszczególnych wcześniejszych organizacji rolniczych. Byli to Jan Antoł, Piotr Baumgart, Gabriel Janowski. Trudno jest oszacować liczbę Zielonej Solidarności w tamtejszym okresie. Różne są szacunki. Od 500-600 tysięcy nawet do jest to zapewne liczba przesadzona 3-4 milionów. Takową liczbę wiosną 1981 roku podał Jan Kułaj. Ale tak naprawdę wówczas rolnicy indywidualni, w przeciwieństwie do robotników, nigdy dobrze się nie policzyli. Zapewne prawda jest gdzieś po środku. Dzisiaj szacuje się, że to mogło być do około 1,5 miliona członków. Ze znanych działaczy warto wymienić Antoniego Łapczyńskiego, wywodzącego się tutaj z regionu kujawsko-pomorskiego. Jak wcześniej wspomniałem, do stanu wojennego Zielona Solidarność była w fazie organizacyjnej. Bardzo często oznaczało to, że struktury wojewódzkie, które się kształtowały, korzystały z uprzejmości zarządów Solidarności Robotniczej. Tak chociaż byłoby w Toruniu wówczas, gdzie praktycznie do końca w siedzibie Solidarności Robotniczej również w pewnym momencie funkcjonowali działacze związani z lokalną Zieloną Solidarnością. Kolejną istotną cenzurą, jeżeli chodzi o Polskę po II wojnie światowej i historię polskiej wsi, jest oczywiście okres stanu wojennego. Jak pamiętamy, stan wojenny został wprowadzony dnia 13 grudnia 1981 roku. Trwał równo 586 dni. Do 22 lipca 1983 roku. Miał dwa podstawowe cele. Po pierwsze, było to zastraszenie społeczeństwa, żeby przestało ono popierać niezależne organizacje, w tym i Zieloną Solidarność, a po drugie miało na celu wyeliminowanie z gry przeciwników politycznych. Temu służyły chociażby internowania. Pośród internowanych rzecz jasna znaleźli się również i czołowi działacze Zielonej Solidarności. Z czasem nastąpiła delegalizacja Zielonej Solidarności i innych organizacji, które w tym okresie działały. Stan wojenny skutecznie złamał kręgosłup i aktywność ówczesnego polskiego społeczeństwa, albowiem skutecznie ono zostało zastraszone. Warto też powiedzieć o przypadkach zdrady ideałów, które w tym okresie miały miejsce, jak chociażby publiczna lojalka szefa Zielonej Solidarności Jana Kułaja, który na początku stanu wojennego wystąpił w ówczesnej telewizji. Najpierw złożył samokrytykę za swoją wcześniejszą działalność, następnie poparł dyktaturę Wojciecha Jaruzelskiego. Ale i były oczywiście pozytywne działania członków i rolników i działaczy związanych z polską wsią. Jak najbardziej na wsi rozwijała się działalność podziemna. W swoich charakterystycznych elementach był to druk i kolportaż antyreżimowych materiałów. Była to oczywiście pomoc organizowana osobom represjonowanym. Były to ograniczone akty sprzeciwu, najczęściej podejmowane w ramach duszpasterstwa rolników indywidualnych, uczestnictwa w pielgrzymkach, czy do miejsc świętych, do Częstochowy, czy też uczestnictwa w pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski, które wówczas miały miejsce. Generalnie na wsi z powodów, które wcześniej opisałem, był problem wynikający z możliwości organizowania działalności podziemnej. Niemniej udało się stworzyć w miarę ogólnopolską strukturę. Był to tak zwany OKOR, Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, na czele którego stanął Józef Teliga. I on z trudnościami, bo był od początku bardzo mocno inwigilowany i rozbijany przez Służbę Bezpieczeństwa, ale jakoś wytrwał do końca lat 80. Oczywiście wspomniana przeze mnie Służba Bezpieczeństwa bardzo aktywnie inwigilowała i rozbijała wszelką działalność niepodległościową na polskiej wsi. Dlatego warto w tym kontekście wspomnieć o tajemniczym zabójstwie, bo już dzisiaj wiemy, że to było zabójstwo rolniczego, niezależnego działacza Piotra Bartoszcze, którego zamordowano w noc z 7 na 8 lutego 1984 roku pod Inowrocławiem. Zrobili to tak zwani nieznani sprawcy. Domyślamy się, kim mogli być ci nieznani sprawcy. Przełom lat 80. i 90. To początek transformacji systemowej i ustrojowej w państwie polskim. W pierwszej kolejności odrodziły się struktury właśnie zielonej solidarności, czyli solidarności rolników indywidualnych. Miało to miejsce jeszcze przed wyborami czerwcowymi 1989 roku. Zjazd odrodzonej, już legalnie ponownie działającej Solidarności Rolników Indywidualnych miał miejsce w dniach 18-19 marca 1989 roku. Pozwoliło to rolnikom aktywnie zaangażować się w start w ówczesnych wyborach i polska wieś osiągnęła sukces, jeżeli chodzi o wybory w czerwcu 1989 roku, albowiem aż 23 działaczy wiejskich uzyskało mandat poselski. Warto wskazać Romana Bartoszcze, Janusza Rożka. 13 działaczy z kolei uzyskało mandat senatorski. Warto wskazać Gabriela Janowskiego, Jana Kozłowskiego. Zmiany zaczęły wówczas w okresie transformacji następować również, jeżeli chodzi o partię polityczną, która zamierzała reprezentować świat rolniczy. I tak 15 sierpnia 1989 roku powstało, odtworzyło się, można powiedzieć, po kilkudziesięciu latach Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzisiaj to ten PSL nazywamy tak zwanym wilanowskim od miejsca pierwszego spotkania. Pierwszym prezesem został generał Franciszek Kamiński, dowódca batalionów chłopskich z okresu II wojny światowej. Oczywiście wilanowskie PSL grupowało przede wszystkim działaczy PSL Mikołajczykowskiego, z lat powojennych, po II wojnie światowej. Ale nie próżnowali również działacze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, które również rozpoczęli fazę przekształceń. W listopadzie 1989 roku powstało Polskie Stronnictwo Ludowe Odrodzenie na bazie komunistycznych, postkomunistycznych działaczy właśnie ZSL-u, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Ostatecznie dnia 5 maja 1990 roku te dwie organizacje, przed momentem przeze mnie wspomniane, połączyły się i utworzyły partię już o standardowej nazwie PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. Warto wskazać, że w pierwszych miesiącach liderami w tym odrodzonym, nowym albo starym PSL-u byli działacze związani z Solidarnością Rolniczą, ale niestety po kilku miesiącach gros władzy przejęli działacze de facto postkomunistyczni. Józef Zych i kilku innych wywodzących się bezpośrednio ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Na koniec może warto przytoczyć ciekawostkę. W latach PRL-u działaczy ZSL-u, jak i działaczy tego PSL-u, w których dużą część i dużą rolę odgrywali w pierwszym okresie transformacji członkowie wywodzący się z ZSL-u, nazywano troszkę prześmiewczo tak zwanymi arbuzami. Albowiem z zewnątrz oni byli zieloni, czyli teoretycznie mieli reprezentować polską wieś, a wewnątrz byli czerwoni, albowiem byli pasem transmisyjnym wcześniej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a później w okresie transformacji wywodzili się wprost ze środowiska postkomunistycznego. Lata 90. to jest, szanowni państwo, inne problemy polskiej wsi, problemy związane z terapią szokową wprowadzoną przez ówczesne polskie władze, problemy związane z nagłą likwidacją PGR-ów. Niemniej warto powiedzieć, że na początku lat 90. XX wieku polska wieś za sprawą swoich działań, za sprawą swoich działaczy, za sprawą swoich liderów doprowadziła do odzyskania przez Polskę suwerenności. I na koniec chciałbym państwa zachęcić do zapoznania się z tak zwaną teką rolniczą wydaną przez IPN o tytule O wieś polską, wolną, niezależną, samorządną. W niej to znajdziecie państwo syntezy historyczne poświęcone polskiej wsi po 1945 roku oraz zeszyty ćwiczeń z ćwiczeniami dla uczniów szkół średnich. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję.
Thank you.